Witamy w kolejnym jakby reportażu, materiale, który robimy na temat Radka, bo z Tobą już nagrywamy rzeczy od wielu, wielu lat. Ostatni raz byłeś chyba u nas rok temu i opowiadałeś trochę o Pakistanie. I wszedłem trochę, że tak powiem, w YouTube i poglądałem rzeczy, które nagrałeś i szczególnie jakby dotknęło mnie to, co zobaczyłem chrześcijan w slumsach. Jakbyś mógł trochę o tym powiedzieć. Dlaczego tak się dzieje?
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że staramy się, będąc w takich krajach jak Pakistan, jak Nepal, nagrywać trochę reportaży, które dotyczą funkcjonowania życia chrześcijan w tych krajach, bo są to kraje, gdzie chrześcijanie są prześladowani, aby trochę pokazać tamtejsze życie, życie chrześcijan tutaj w Polsce, aby trochę poszerzać nie tylko wiedzę nas Polaków o tym, jak żyje się tam, ale też, aby te reportaże stanowiły pewnego rodzaju też taką, powiedziałbym, lekcję, wyzwanie, czym w ogóle chrześcijaństwo jest, bo chrześcijaństwo wschodu jest związane z ceną i to jest w ogóle coś, co mi towarzyszy, kiedy jestem tam i kiedy wracam. Takie pytanie, jaka jest cena chrześcijaństwa w Polsce? Czy tę cenę płacimy? My bardzo dużo mówimy o zbawieniu, które jest darmo, z łaski, co jest prawdą. Ono jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ale ono, już samo chrześcijaństwo jest związane z kosztem, jest związane z ceną. I ta cena chrześcijaństwa w Pakistanie, czy też w Nepalu, czy też w innych krajach, ona jest automatycznie związana z byciem wyznawcą Jezusa Chrystusa. I w kontekście tych slumsów, o które wspomniałeś, nagraliśmy taki reportaż dotyczący slumsów w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, które nazywają się Rimsha Colony. One mają swoją historię, w jaki sposób powstały. Mianowicie kilkanaście lat temu, to jest historia z roku 2013, pewna 14-letnia dziewczynka, Rimsha Masih, została oskarżona o bluźnierstwo religijne. Tu może powinienem wyjaśnić, czym jest oskarżenie o bluźnierstwo religijne. W Pakistanie istnieje taka ustawa o bluźnierstwie religijnym, która mówi o tym, że ktokolwiek zbezcześci w jakikolwiek sposób Koran, czyli świętą księgę islamu, czy powie jakąś niewłaściwą rzecz na temat Mahometa, czyli świętego proroka islamu, czy powie coś niewłaściwego, nieprzychylnego o Allahu, to taka osoba może być skazana na dożywocie lub na karę śmierci. I ta ustawa jest bardzo często wykorzystywana w Pakistanie przeciw chrześcijanom, ale nie tylko. Czasami, kiedy ludzie mają swoje rozgrywki między sobą, to wykorzystują tą ustawę, aby usunąć kogoś, kogo się nie lubi, z kim się pokłóciło. A jak to wygląda w praktyce? Wygląda to w praktyce w taki sposób, że osoba, która oskarża, nie musi udowodnić winy oskarżonego, ale oskarżony musi udowodnić, że jest niewinny. A nim to się stanie, że udowodni, że jest niewinny, bardzo często ludzie, tłum dokonuje samosądu. I tak sytuacja wyglądała w roku 2012, kiedy imam podłożył do 14-letniej dziewczynki, Rimshi Masih, dziewczynki z zespołem Downa, chorej, do jej plecaczka podłożył spalone stronice Koranu i oskarżył ją o zbezcześczenie Koranu. Następnie to, co zrobił, to w meczecie zwołał tłum, aby ten tłum muzułmanów dokonał samosądu na dzielnicy chrześcijan. Mówimy o stolicy kraju, to jest, podkreślam, gdzie tłum dokonał samosądu zniszczenia setek domostw, gdzie w danym regionie Islamabadu mieszkali chrześcijanie. Domy zostały spalone, zbezczeszczone, zniszczone, zostały zniszczone kościoły. Chrześcijanie musieli uciekać, chować się w okolicznych, różnych miejscach, w lasach. Dzielnica została totalnie zniszczona. Dziewczynka przez rok, tam były procesy sądownicze. Ten rok, to co pokazał, to okazało się, że ten imam przyznał się do tego, że to on podłożył tę stronicę.
Został zmuszony do tego, że się przyznał? Czy takie
dowody poprzez, tak, poprzez prowadzenie i działania sądownicze, on w którymś momencie, jak już były niezbite dowody na to, że to nie ona, a że to właśnie on, to on do tego się przyznał. Natomiast sytuacja jest tragiczna, ponieważ dla tej dziewczynki To po pierwsze, już nie było miejsca i normalnego życia w Pakistanie. Ona musiała znaleźć, ona i jej rodzina, azyl w Kanadzie. Dzisiaj mieszka w Kanadzie. Ponieważ pomimo tego, że została uniewinniona, jakby już ostracyzm, nienawiść wobec niej i wobec rodziny, ona już po prostu była. Dlatego dla tej rodziny, całej rodziny nie było już miejsca normalnego życia w kraju. Chrześcijanie, czyli wszyscy inni, setki chrześcijan, stracili swoje domy. To, co zrobił rząd w Pakistanie, to właśnie przydzielił tym chrześcijanom skrawek ziemi w Islamabadzie, niezagospodarowanej, i powiedział, możecie odbudować tam swoje
co
życie.
Co to znaczy, ziemia niezagospodarowana w tych realiach Pakistanu?
To po prostu ziemia niewykarczowana, ziemia nie nadająca się tak naprawdę do zamieszkania, ponieważ ziemia nie posiadająca jakiejkolwiek kanalizacji, tak jakbyś jakieś pole gdzieś w mieście przydzielił do tego, aby ci, którzy stracili cały swój dobytek, domostwa, aby tam odbudowali swoje życie, korzystając ze swoich finansów, bo nie zostali w żaden sposób wsparci przez rząd.
Rząd obiecał jakąś pomoc finansową?
W tym przypadku nie. W tym przypadku nie. Rząd tylko przydzielił ziemi tym chrześcijanom i ci, którzy mieli jakieś oszczędności. Średnia zarobku w Pakistanie, jeżeli mówimy o kobietach, to jest około 500 zł, kiedy mówimy o mężczyznach, to jest między 700-800 zł i to jest taka kwota, aby przetrwać. Nie aby godnie żyć, ale aby przetrwać. Stąd ci, którzy mieli jakieś, powiedziałbym tutaj, oszczędności, to zbudowali proste domy.
Pokaż nam taki dom.
Dom z, akurat te lepsze domy, domy z cegieł, z pustaków, podłoga, beton. Oczywiście nie ma ogrzewania, nie ma prądu, nie ma wody, po wodę trzeba chodzić do odległych kilka kilometrów studni, lubią kupować wodę butelkowaną. Prąd czerpany jest, jeżeli kogoś stać, z fotowoltaiki prostej. Natomiast to jest ta część tych slumsów, która jest częścią, powiedziałbym, taką zamożniejszą. Zamożniejsza to tak w cudzysłowie. To jest część biedna, ale w kontekście slumsów zamożniejsza. Natomiast ta druga część tychże slumsów to są domy, które są namiotami zrobionymi z jakichś łachmanów, z jakichś kocy, z jakichś folii, tego co jest znalezione, co było znalezione na ulicy. I tam podłoga to już jest po prostu bita ziemia. Często nie ma tam żadnych ubikacji, wokół kręcą się krowy, psy i innego rodzaju zwierzęta. Tak jak wspomniałem, jeżeli nie ma kanalizacji, to jest zapach i smród, i śmieci, i różnego rodzaju odchodów zwierzęcych. Stąd powiedziałbym jeszcze tutaj jedną taką rzecz, ponieważ kiedy pierwszy raz przyjechaliśmy do Rimsza Kolonii Slumsów, to był taki paradoksalny obraz, bo z jednej strony, Henio, wysiadasz z samochodu i doświadczasz tego, powiem dosadnie, smrodu, tego zapachu nieprzyjemnego, o którym przed chwilką powiedziałem, a z drugiej strony, ponieważ dzisiaj mieszkają tam chrześcijanie, tam jest 30 kościołów, dlatego kiedy przechodziliśmy jedną uliczką, w tychże slumsach, na tej jednej uliczce były 4 kościoły, i mieszały się te dwa zapachy. Z jednej strony ten zapach fizyczny, smrodu, a z drugiej strony ten zapach uwielbienia. Kiedy Kościół uwielbił Boga i kiedy przechodziliśmy i mieliśmy jeden kościół, to uwielbienie już gdzieś tam w oddali cichło i pojawiało się nowe uwielbienie, ponieważ zbliżaliśmy się do kolejnego kościoła. I to jest piękne doświadczenie. Doświadczenie tego, że w takich miejscach, po ludzku rzecz biorąc, dramatycznych, po ludzku rzecz biorąc, w kontekście takiego muzułmanina, pakistańczyka, nieprzychylnego chrześcijaństwu. Bo oczywiście są też muzułmanie, chciałbym tutaj mieć taki szeroki obraz, mówiąc o Pakistanie, mówiąc o muzułmanach, są też muzułmanie, którzy chcą normalnie żyć, są ludźmi pokoju, ale jednak Pakistan jest krajem takim ciężkim. Jest dużo ludzi, którzy są ekstremistami, radykałami, których łatwo jest pobudzić do właśnie samosądu. I dla takich ludzi chrześcijanie to odpady. chrześcijanie to śmieci, które można podeptać, które można wyrzucić, których można gdzieś tam wypchnąć na jakąś właśnie ziemię, aby tam mieszkali, czasami gorzej niż mieszkają zwierzęta.
Na pograniczu tych slumsów jest mur.
Tak.
Od czego on oddziela?
Oddziela ten mur od bogatych muzułmańskich dzielnic, meczetów. Ponieważ taka jest specyfika slumsów w Islamabadzie, w stolicy Pakistanu, że one są położone w różnych miejscach i najczęściej otoczone są bogatymi muzułmańskimi dzielnicami. Stąd to jest też taki paradoksalny, niestety smutny widok, że jest miejsce, gdzie żyje się naprawdę skrajnie biednie i całkiem niedaleko ludzie żyją w przepychu.
Jak już znalazłeś się w tym miejscu, w tych slumsach, zacząłeś rozmawiać z tymi ludźmi, to jakie miałeś wrażenie? Co cię uderzyło przy tych takich kontaktach z takimi prostymi ludźmi, którzy no, żyją w tym smrodzie?
To jest też paradoks pewnego bycia w takich miejscach, ponieważ chyba, jak się zastanawiam, to najszczęśliwszych i najbardziej uśmiechniętych ludzi spotykam w miejscach, gdzie ci ludzie są prześladowani i żyją w biedzie, ale żyją jednocześnie kolektywnie, wspólnotowo, mniej ciesząc się z tego, co mają w wymiarze fizycznym, a bardziej ciesząc się tego, co mają w wymiarze duchowym. I to jest jeden obrazek. Ludzie uśmiechnięci, serdeczni, gościnni. Ta gościnność ludzi wschodu jest absolutnie fenomenalna, kiedy spotykasz biedną rodzinę, która potrafi, jeżeli trzeba, to ubić jedynego kurczaka, którego mają, hodują na jakąś specjalną chwilę, ale jeżeli jesteś gościem takiego domu, to ten kurczak może wylądować pod nożem i wylądować potem na stole, czy też na podłodze, bo niekoniecznie je się posiłki na stole, czasami po prostu na podłodze. Czyli też niezwykła gościnność i też coś, co mnie bardzo porusza, chyba najbardziej oczekujący na przyjście Jezusa Chrystusa Kościół spotkałem właśnie w Pakistanie. To jest taki obrazek, który pochodzi z roku 2019, kiedy pierwszy raz byliśmy w Pakistanie i to akurat nie było w Rimsha Colony Slumsak, to było w jednym z kościołów w Rawalpindi, czyli takim sąsiednim mieście obok Islamabadu, gdzie gościliśmy w tygodniu w jednym z kościołów. Na zewnątrz było jakieś 35 stopni Celsjusza. To nabożeństwo, które się odbywało się po południu, czyli chrześcijanie przyszli na to spotkanie już po pracy, zmęczeni. Specyfika kościoła jako budynku w Pakistanie wygląda tak, że dach to jest blacha. Czyli teraz, kiedy grzeje słońce jeszcze i uderza w blachę, no to w środku jest okropnie gorąco. Stąd, żeby był jakiś rodzaj przepływu powietrza, wszystkie okna są pootwierane na oścież, wszystkie wiatraki są włączone, aby no jakiś ruch powietrza był. Czyli jest głośno, jest jeszcze tym bardziej głośno, ponieważ kiedy okna są otwarte, to huk ulicy dociera do środka, a pakistańska ulica to dżungla. Tam wszystko trąbi, wszystko hałasuje. Stąd te warunki są bardzo niekorzystne i nie siedzi się też na wygodnych krzesełkach, siedzi się na podłodze w pozycji czasami półleżącej i pamiętam to bardzo wyraźnie do dzisiaj. To jest dla mnie niezwykły obraz, który jest pewnego rodzaju takim wyzwaniem dla polskiego kościoła, powiedziałbym, ponieważ kiedy głosiliśmy, widzieliśmy wielu chrześcijan, którzy walczyło, aby nie usnąć. Ja to bardzo dobrze rozumiałem, bo ciężkie to były warunki, a oni byli jeszcze po pracy. I siedzieli w pozycji półleżącej. I czasami, jak głosiliśmy, wydawało mi się, że oni śpią. Ale kiedy powiedziałem takie zdanie, że Jezus Chrystus wraca, to było coś absolutnie fenomenalnego. Mianowicie wszyscy chrześcijanie wstali, zaczęli podnosić ręce ku górze. Niektórzy zaczęli klaskać, zaczęli wołać Maranata, Panie Jezu przyjdź, Panie Jezu czekamy. Nastała spontaniczna modlitwa. I to jest taki temat przyjścia Chrystusa, który uważam za fundamentalny dla Kościoła i taki temat osobiście dla mnie bliski, który tu w Polsce bardzo często poruszam, głosząc w różnych kościołach. I czasami mam takie zestawienie obrazka, kiedy mówię Jezus Chrystus wraca w polskim kościele,
Niech wraca.
Oby nie za szybko, nieraz powiedziałbym, takie wydaje się, jest, taki jest odbiór, albo po prostu jakiś aspekt nawet przerażenia, albo aspekt po prostu czegoś, co nas nie rusza. Natomiast tamten kościół faktycznie jest kościołem, który oczekuje przyjścia Jezusa Chrystusa. I ktoś oczywiście może mówić o tym, że to jest kościół biedny, prześladowany, dlatego może łatwiej jest mu oczekiwać, bo z przyjściem Jezusa Chrystusa są związane, wiążą pewne konkretne nadzieje i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę w ten sposób iść tę narrację. To, co ja widzę, to widzę kościół, który oczekuje i powiedziałbym, że my coś tam przynosimy i przywozimy do Pakistanu, co chcemy tam zostawić, ale też stamtąd zabieramy wiele rzeczy tutaj do Polski, które są błogosławieństwem, czasami wyzwaniem, lekcją dla kościoła w naszym kraju.
Podróżując wśród tak wielu ludzi, masz sporo rozmów, ale są takie rozmowy, które się, są bardzo ważne dla nas, przyklejają się do nas, nie pozwalają nam zapomnieć o tym pojedynczym zdaniu, które ktoś powiedział i które nas zatrzymało, sprowokowało do myślenia. Czy pamiętasz, masz takie wspomnienia związane z że ktoś powiedział ci zdanie, które ciebie zatrzymało, zmusiło do nowego spojrzenia na to, co już wydawało ci się znane?
Peshawar, najstarsze miasto w Pakistanie i najbardziej niebezpieczne miasto w Pakistanie. Dlaczego? Ponieważ położone 50 km od Afganistanu, graniczące z takim regionem, który nazywa się regionem Fata w Pakistanie. To jest region, do którego nie mają dostępu turyści, chociaż tych turystów jest bardzo mało w Pakistanie. I też nie każdy Pakistańczyk ma możliwość wjechania do regionu Fata, jeżeli tam nie mieszka. Dlaczego? Ponieważ jest to już region przygraniczny z Afganistanem, piękny, górzysty, piękne góry, ja uwielbiam chodzić po górach, wydawać by się mogło, że można byłoby ten teren, ten region zwiedzić. Natomiast te góry są miejscem kryjówek takich organizacji jak Tehrik-e-Taliban Pakistan, czyli organizacji terrorystycznej pakistańskich talibów, czy też Al-Kaidy. A Peshawar graniczy z regionem Fata, stąd jest to miasto najbardziej niebezpieczne. I tak powiem tylko, żebyśmy spróbowali sobie wyjaśnić, co to znaczy najbardziej niebezpieczne w kontekście talibów, w kontekście tej organizacji Tehrik-e-Taliban Pakistan, która przeprowadza zamachy terrorystyczne na chrześcijanach, ale również na budynkach rządowych, szkołach. I ta organizacja w ciągu 10 lat ostatnich przeprowadziła 4 zamachy terrorystyczne w Lahore, 10 zamachów terrorystycznych w Islamabadzie, do którego się za chwilkę wybieramy. Ostatni był 6 lutego, czyli kilka dni temu zginęło 31 szyitów w meczecie. Natomiast w Peshawarze w ostatnich 10 lat tych zamachów terrorystycznych ta organizacja przeprowadziła 232. Dlatego mówimy o najbardziej niebezpiecznym mieście w Pakistanie. I teraz wracając do Twojego pytania. W Peshawarze również jest kościół. Są kościoły, są chrześcijanie. Jeden kościół jest kościołem, powiedziałbym, niezwykłym, ponieważ jest wybudowany i położony pośrodku meczetów, pośrodku muzułmańskich bazarów, w samym centrum Peshawaru. I ten kościół przeżył największy terrorystyczny zamach przeprowadzony na chrześcijanach w Pakistanie, gdzie dwóch muzułmanów, talibów przyszło na nabożeństwo tego kościoła, obładowanych ładunkami wybuchowymi, wysadziło się w powietrze. Zginęło 100 chrześcijan i ponad 150 zostało ciężko rannych. I to jest rzeczywistość tego kościoła. Tam nigdy nie wiesz, kto się pojawi na nabożeństwie. Czy to twój brat, czy to twój wróg, czy to ktoś, kto chce spotkać się z Chrystusem, czy ktoś, kto chce odebrać ci życie. I kiedy byliśmy w tym kościele, a staramy się za każdym razem odwiedzać ten kościół w Peshawarze Wszystkich Świętych, to pamiętam, kiedy odwiedziliśmy ten kościół pierwszy raz. Ja się przedstawiłem, kim jestem, co robię, dlaczego tutaj jestem. Ale usłyszałem bardzo szybko pytanie, ale jaki masz dowód na to, że jesteś chrześcijaninem? To pytanie ma konkretny kontekst, ponieważ w tym kościele oni nie wiedzą, kto jest chrześcijaninem, przychodząc do kościoła. bo nie zawsze ten, kto podaje się za chrześcijanina, faktycznie chrześcijaninem jest. Czasami jest kimś, kto chce dokonać terroru, zamachu. I to pytanie oczywiście jest w pewnym kontekście tamtym, ale to pytanie we mnie pozostało. Jaki masz dowód na to, że jesteś chrześcijaninem tu w kontekście naszego również chrześcijaństwa zachodu, bo dzisiaj możemy mówić różne rzeczy o sobie, że jesteśmy chrześcijanami, można czynić różnego rodzaju działania. Pytanie jest takie, czy nie tylko to, co ja mówię, ale to, co mówi Jezus Chrystus o moim życiu. Czy Jezus mnie zna? Też w kontekście tych słów, o których powiedział Pan Jezus, że będzie wielu takich, którzy czyniło cuda, prorokowało w imieniu Jezusa Chrystusa, a spotka się ze słowami: nie znam was. Nie czyniliście woli Bożej w swoim życiu. I to pytanie, powiedziałbym, prostuje. To pytanie też wywołało we mnie pewne rozważanie, kazanie, nauczanie, które gdzieś tam kiedyś przygotowałem i wygłosiłem. I to pytanie, powiem tak, ono gdzieś tam we mnie rezonowało, również w kontekście mojego życia. Apostoł Paweł powie, że badajcie swoje życie, czy trwacie w wierze. Stąd, jeżeli apostoł Paweł to napisał do kościoła w pierwszym wieku, abyśmy siebie badali, czy trwamy w wierze, to tym bardziej jako kościół XXI wieku również powinniśmy i tym pytaniem tych pakistańskich chrześcijan, i tym wezwaniem apostoła Pawła się przejąć.
To usłyszałeś w tym kościele wszystkich świętych, ale tam na ścianach są umieszczone pewne teksty i one również, myślę, miały i mają duże znaczenie.
Widzę, że przygotowałeś się do naszego spotkania.
Trochę obejrzałem tego, bo tam były takie prowokujące te zdania.
Tak, w tym kościele są tablice, które upamiętniają misjonarzy, apostołów, którzy w okresie ostatnich dziesiątek, nawet i setek lat przynieśli, czy też przyjeżdżali do Peszawaru i w okolice Peszawaru z Ewangelią, aby tam Ewangelię głosić, najczęściej płacąc za to najwyższą cenę. Cenę śmierci prześladowczej lub też cenę śmierci związanej z tamtejszymi chorobami. I te tablice, które tam wiszą w tym kościele, są też okraszone pewnego rodzaju takim mottem, opisem życia tych misjonarzy. I one są poruszające, te motta. Przytoczę kilka, które pamiętam. Jeden z opisów jest: śmierć jest porankiem. Inny opis to: będąc umarłym, wciąż przemawia. A jeszcze inny opis to: jego pragnieniem było, aby Afgańczycy w Peszawarze stali się częścią Bożego Królestwa. To są zwyczajni chrześcijanie, w cudzysłowie powiem, ponieważ są niezwyczajni, ale zwyczajni, ponieważ dzisiaj o nich mało kto wie. Nie znamy ich nazwisk, nie znamy ich historii, o nich nie mówi się w mediach, a myślę, że tam u Pana Boga to są bohaterowie.
Teraz jak trochę podróżujemy po tym Pakistanie, to jest takie miasto jak Jamawali.
Jarnawala.
Jarnawala. Zawsze przekręcam. No? No właśnie, co tam się takiego stało?
To jest miasto, o którym w zasadzie mało kto wiedział jeszcze kilka lat temu, aż 16 sierpnia 2023 roku znowu wydarzyło się coś, co już o czym opowiadałem w kontekście Rinsza kolonii slumsów. Mianowicie dwóch chrześcijan zostało oskarżonych o bluźnierstwo religijne, że na nabożeństwie danego kościoła padły jakieś obraźliwe słowa na temat proroka Mahometa. Jeden muzułmanin dorwał się do meczetu, wziął, użył nagłośnienia meczetu i zaczął nawoływać tłum ludzi w Jarnawala do tego, aby się zebrali w jedno miejsce i ruszyli na tę dzielnicę chrześcijańską, gdzie był zlokalizowany ten kościół. Zebrało się 5000 muzułmanów. Akurat o tym samosądzie było głośno, bo takie media jak CNN między innymi mówiły o tym, były różnego rodzaju obrazy, nie zawsze to jest dostępne dla nas, ludzi Zachodu. I ci muzułmanie zniszczyli, spalili ponad 140 domów chrześcijan i 26 kościołów chrześcijańskich. Z czego? To znowu taka smutna rzeczywistość Pakistanu, ponieważ 5 tysięcy ludzi dokonało samosądu na chrześcijanach. Z czego do więzienia trafiło 400? Z czego po kilku miesiącach tych 400 ludzi zostało wypuszczonych na wolność, również ten, który nawoływał do aktu agresji na chrześcijanach. Po roku natomiast sąd w Dharnavala uznał, że nie doszło do żadnej agresji, bo nie ma wystarczających dowodów na to, że doszło do czegokolwiek związanego z agresją wobec chrześcijan. I jeszcze, żeby było tutaj bardziej, powiedziałbym, niestety smutno w kontekście tego miasta, ponieważ rok później na karę śmierci przez ten sam sąd został skazany młody chrześcijanin, który na TikToku głosił Ewangelię i zarzucono mu, że zbezcześcił i powiedział jakieś złe słowo na temat islamu i został skazany na karę śmierci. Niestety tak wygląda sytuacja sądownicza w Pakistanie, kiedy dochodzi do oskarżenia muzułmanina, bardzo często, jeżeli sprawa dotyczy muzułmanina i chrześcijanina, bardzo często muzułmanin wyjdzie na wolność, chrześcijanin zostanie oskarżony.
Niestety. Nawet gdy ten muzułmanin zabił i dokonał przestępstwa, nie?
Dokładnie tak, niestety.
A powiedz, co się stało z tymi ludźmi, którzy zostali zaatakowani, których domy zostały spalone?
W tym przypadku 1/3 finansów do odbudowania swojego życia została przekazana przez pakistański rząd. 2/3 natomiast chrześcijanie musieli zorganizować sobie sami. I teraz tutaj zainterweniowało wiele organizacji, fundacji chrześcijańskich, kościołów Zachodu. I powiedziałbym tak, 80% domów zostało odbudowanych, kościoły z wyjątkiem jednego również. Natomiast my mieliśmy taką sposobność być w Dharnavali dwukrotnie i poprzez kontakt z pewnym takim, powiedziałbym, rzecznikiem tego miasta, rzecznikiem chrześcijan, mogliśmy trafić do tych chrześcijan, którzy nie otrzymali tej pomocy, bo nie wszyscy jednak tę pomoc otrzymali. I między innymi spotkaliśmy się z naszymi braćmi, siostrami, którzy dzisiaj, do tamtego momentu żyli w spalonych mieszkaniach. Kiedy jesteśmy w Pakistanie, korzystamy z finansów, które zbieramy tutaj w Polsce. Jesteśmy trochę takim przedłużeniem polskiego kościoła tam w Pakistanie i możemy wówczas do takich rodzin też docierać i ich po prostu błogosławić. I to też było, chciałbym, chyba jeden z takich najbardziej poruszających mnie obrazów, kiedy mogliśmy przekazywać środki, to był okres Świąt Bożego Narodzenia, tym najbardziej poszkodowanym, to nie było tylko przekazanie środków, a przez nich przyjęcie tych środków, ale wiedzieliśmy, że dla wielu z tych chrześcijan to było dla nich doświadczenie, że Bóg to jest Jahwe Nisi, czyli Bóg, który widzi, że widzi ich sytuację i ujmuje się za nimi, ujmuje się używając swojego ciała, używając swojego kościoła, akurat w tym przypadku na nas i polski kościół. To było też dla nas poruszające, ale też to było to doświadczenie, chyba o co chodzi w chrześcijaństwie, że to co dokonał Pan Jezus Chrystus, cud wcielenia, przyszedł z nieba na ziemię, nie tylko przekazał jakąś informację, jakieś błogosławieństwo z nieba, ale On stał się człowiekiem, aby też zapłacić pewną cenę, aby nas wyrwać z miejsca naszego grzechu, ale żeby się też z nami spotkać. I powiedziałbym, że to spotkanie się z tamtymi chrześcijanami ma szalone znaczenie w kontekście też pociechy, wsparcia, modlitwy, nie tylko przekazywania jakiegoś błogosławieństwa materialnego, ale przekazania po prostu modlitwy i to, że jesteśmy z wami. I że tu w Polsce, kiedy wracamy, to Kościół Polski modli się o Pakistan i wie, gdzie leży Pakistan i zna konkretnych chrześcijan, pakistańczyków, którzy teraz są w więzieniach. I to było po prostu, i było i jest dla tamtejszego kościoła poruszające. I zawsze jak wyjeżdżamy, tamtejsi chrześcijanie mówią do nas: podziękujcie polskiemu kościołowi za modlitwę, ale też powiedzcie, że potrzebujemy waszej modlitwy.
Jeżeli dobrze policzyłem, 10 miesięcy temu razem z Frankiem Kozubem zawędrowałeś do Nepalu.
Tak, mamy taką naszą służbę w tych właśnie dwóch krajach. Przede wszystkim w Pakistanie, ale też mamy pracę w Nepalu i z moim przyjacielem Frankiem w kwietniu ubiegłego roku, czy to 10 miesięcy, tak? 10, dokładnie, dobrze policzyłeś. Spędziliśmy tam 3 tygodnie.
Spotkaliście tam niezwykłe kobiety.
Tak. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że w Pakistanie Pan Bóg dał nam do współpracy takich nepalskich apostołów. Powiedziałbym takich bożych generałów. Ludzi strategii, misji, wizji, w jaki sposób jako Kościół docierać na 4 krańce Nepalu z Ewangelią do tamtejszych ludzi, którzy tam mieszkają, do wielu grup etnicznych. Mamy przywilej współpracy z Premem, naszym bratem, i z Danielem. I mieliśmy w kwietniu ubiegłego roku przywilej udać się do regionu, który się nazywa Kailali w Nepalu. To jest południowo-zachodni Nepal, region niegórzysty, a region nizinny, region rolniczy, zamieszkiwany przez grupę etniczną, która nazywa się grupa Taru. Ciekawostka odnośnie tej grupy i odnośnie Bożego działania w świecie wschodu. O tym nie dowiemy się z mediów, a to są takie najbardziej gorące informacje, powinny nas one interesować, ponieważ w kontekście działań misyjnych używamy takiego terminu, który się nazywa Unreached People Groups, czyli grupy nie dosięgnięte przez Ewangelię, grupy niezbawione. Co to oznacza, grupy etniczne niedosięgnięte przez Ewangelię? Oznacza to, że wśród tych grup nie ma chrześcijan, nie ma przetłumaczonych Biblii. A jeżeli są chrześcijanie, no to w bardzo niewielkiej ilości, a na pewno nie ma lokalnych kościołów w tych grupach. I grupa Taru, grupa etniczna Taru do roku 1990 była uznawana za grupę niezdobytą dla Chrystusa. Aż kilku z ludzi z ludu Taru udało się do Katmandu, do stolicy, za pracą. Tam spotkało się z Ewangelią, tam się nawróciło i nie nawróciło się po to, aby zostawić Ewangelię dla samych siebie, ale systematycznie wraca do miejsca, gdzie mieszkają ich rodzice, ich rodziny, i tam głoszą Ewangelię. I w ten sposób dzisiaj przynajmniej mówimy o 5% populacji ludu Taru, którzy są chrześcijanami. Czyli mamy jakieś 2,5 miliona tego ludu żyjącego w Nepalu i w Indiach, z czego dzisiaj przynajmniej 5%, jeżeli nie więcej, to chrześcijanie. I tam mieliśmy przywilej spędzić tydzień na takiej pracy uczniowskiej z tamtejszymi kościołami, która polega na... To jest duża i długa opowieść, ale staramy się przybliżać im Słowo Boże. To jest wyzwanie, ponieważ wielu z tych ludzi, z tych chrześcijan i w Nepalu, i w Pakistanie, to są ludzie niepiśmienni, niepotrafiący czytać, pisać. Stąd zachęta do tego, aby poznawać Słowo Boże, jest wyzwaniem i tutaj wymaga to pewnej kreatywności. Polega to chociażby na tym, że staramy się zapraszać te osoby, które jednak potrafią czytać, aby przeczytały tekst, prosty tekst jakiejś historii biblijnej, najczęściej przypowieści czy spotkań Pana Jezusa z konkretnymi ludźmi, na głos, jeden raz, drugi raz. Potem jako Kościół staramy się tę historię opowiedzieć swoimi słowami. A potem staramy się używać takiego prostego narzędzia, które nazywa się Odkrywcze Studium Biblii, które polega na 4 pytaniach. Co dany tekst mówi o Bogu? Co dany tekst mówi ci o tobie? Co się nauczyłeś z tego tekstu? I jak to, co się nauczyłeś, postanowisz, zechcesz zaaplikować do swojego życia? Zapraktykować to w swoim życiu? No i pytanie czwarte to pytanie misyjne. Z kim się tym podzielisz? I tam w tej naszej pracy z lokalnymi kościołami spotkaliśmy właśnie bohaterskie kobiety ludu Taru. Apostołki, powiedziałbym, misjonarki, pasterki, niezwykłe, dzielne kobiety, które się nawróciły. Najpierw nawróciła się Naina. Na swojej wiosce ona była jedyną chrześcijanką. Była prześladowana przez sąsiadki, ale wiernie głosiła im Ewangelię. Jej sąsiadki również się nawróciły. Jest dzisiaj na tej wiosce 25 wierzących, z czego większość zdecydowana to są kobiety. Na początku ich mężowie byli przeciwni temu, że one odeszły od hinduizmu, stały się wyznawcami, naśladowcami Jezusa Chrystusa, ale finał finałów zgodzili się na to, ale potem bardzo szybko wyjechali za pracą do Tajlandii, do Indonezji i dzisiaj te kobiety żyją same, opiekując się dziećmi i całą gospodarką, tak naprawdę już wiele lat. Wybudowały własnoręcznie kościół ze słomy, z gliny, z bambusa. Taki piękny kościół. 25 osób się tam pomieści, czyli full. I one tam każdego dnia po pracy, na roli, na gospodarstwie spotykają się, aby wspólnie się modlić. A w sobotę, bo tam kościół spotyka się w sobotę, bo to dzień wolny jest od pracy, tam spotykają się na nabożeństwie. I te siostry na te nasze spotkania, które organizowaliśmy w regionie Kailali, w jednej wiosce, dojeżdżały każdego dnia rikszą ponad godzinę. I potem, kiedy je odwiedziliśmy, no to one oczywiście się bardzo ucieszyły, spędziliśmy z nimi wspaniały, piękny czas. No i one nam też opowiedziały właśnie całą tą historię, którą teraz króciutko przedstawiłem. Chyba też nie widziałem tak gorliwej modlitwy, tak przejętej modlitwy o swoich mężów, jak tych sióstr. Bo kiedy zapytaliśmy, czy możemy o coś się pomodlić, jeszcze podczas tych naszych warsztatów, które przeprowadzaliśmy w kontekście studium biblijnego, to te siostry były pierwsze, że one chcą, abyśmy modlili się o ich mężów. I kiedy to robiliśmy, to ja pierwszy raz spotkałem taką reakcję wołania, przyjęcia, płaczu, podnoszenia rąk i modlenia się całym swoim jestestwem, duszą, duchem, ciałem, wołając o nawrócenie, o zbawienie ich mężów. To było takie dla nas poruszające. No i te siostry nie zatrzymują się tylko na tych 25 osobach wierzących. Chcą więcej. I ze względu na to, że korzystamy z tych finansów, które posiadamy od polskiego kościoła, mogliśmy wybudować taki kościół. W tej chwili już jest taki kościół na ponad 100 osób, z cegieł, zadaszony, nie będzie tam, kiedy pada, a jest tam region też deszczowy, że bardzo mocno pada, ten budynek nie będzie przeciekał, będzie względnie tam ciepło i taki kościół już jest teraz na ukończeniu.
Wspomniałeś tam również w tych materiałach, które udostępniałeś, o takich ludziach z najniższych kast w Katmandu. Oni zwykle gdzieś są bardzo, że tak powiem, związani blisko hinduizmu i próbowaliście do tego kontekstu, w którym oni są, przesłanie Ewangelii dostosować. Jak to zrobiliście?
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że Nepal to przede wszystkim hinduizm. To jest 70% Nepalczyków, to są wyznawcy hinduizmu. Jakieś 10-15% to jest buddyzm. I faktycznie mamy pewną współpracę z takim kościołem w Mulpani na obrzeżach Katmandu. Kościół, który się rozrasta i tam dokładane są blachy do tego kościoła, bo tak to wygląda kościół w Nepalu, że blachą to nie tylko jest sufit, ale blachą to są również ściany. No i z tego kościoła powstał jeszcze dalej od Katmandu kolejny kościół, który właśnie jest takim świeżutkim kościołem. Ludzi, którzy jeszcze rok temu byli hinduistami, a dzisiaj są chrześcijanami i mieszkają w takiej, powiedziałbym, radykalnej dzielnicy hinduistycznej, reprezentując jedną z najniższych kast. No i mieliśmy przywilej tam głoszenia Słowa Bożego i to jest głoszenie, które wymaga kontekstualizacji. To znaczy opowiedzenie o Chrystusie w taki sposób, aby słuchacz ciebie zrozumiał, co ty mu chcesz opowiedzieć. I tu oczywiście moglibyśmy, Henio, rozmawiać długo, bo to jest szalenie ważny temat i w kontekście biblijnym, i w kontekście teologicznym, i w kontekście takim praktycznym dzisiaj. Ale tak, żeby zamknąć to króciutko, przedstawiliśmy Ewangelię posługując się językiem hinduizmu. To znaczy mówiąc o Jezusie Chrystusie jako o guru, że Jezus jest najwyższym guru w języku staro indyjskim, literackim oznacza kogoś, kto wyprowadza z ciemności do światłości. To oznacza słowo guru. I przedstawiliśmy Jezusa jako najwyższego guru, jako tego, który przyszedł z nieba na ziemię i mając najlepszą karmę i oddając za nas swoje życie, aby wyzwolić nas z sansary, czyli z tego cyklu nieustannego rodzenia się i umierania i cierpienia, że on ten kołowrót trwającej sansary łamie, dając nam najwyższą, doskonałą karmę i przejmując nas i transformując nas, przenosząc nas z najniższej kasty, czy tamtejszych ludzi, do najwyższej kasty dzieci bożych, królów i kapłanów. I to było zrozumiane. To było zrozumiane. Ta Ewangelia była przyjęta przez już chrześcijan, którzy byli na tym spotkaniu, ale też wielu obok hinduistów tego słuchało. I to spotkanie też nie zakończyło się na tym, ponieważ wówczas, kiedy jesteśmy w takich miejscach, najczęściej kończymy też spotkanie modlitwą. Ale oprócz tej modlitwy też wiele osób przychodziło z różnego rodzaju fizycznymi dolegliwościami. W Nepalu pracuje się ciężko. Już nie będę opowiadał o tej specyfice, ale większość z nich miała problemy z kręgosłupem. A z tego powodu, że jestem fizjoterapeutą, to mówię: ok, będziemy się modlić, ale przed modlitwą zrobimy tutaj pewne zabiegi rehabilitacyjne. I nastawiałem kręgosłupy w tym kościele. I to tak jak wszyscy, albo może nie wszyscy, całkiem spora grupa osób miała problemy z kręgosłupami. Wszyscy niemalże wyszli z uśmiechem na twarzy. A potem przy uwielbieniu, to było piękny obraz, wielbiąc Boga, mogliśmy czynić różnego rodzaju ćwiczenia profilaktyczne. I oni się śmiali. Ja mówię: tak można. Można być w domu Bożym, wielbić Boga i też zajmując się tutaj profilaktyką swego kręgosłupa. I to też spowodowało, że wielu hinduistów przychodziło wtedy, abym ich nastawił, i oni pierwszy raz przekraczali granicę kościoła. Też w taki sposób nawracają się tam ludzie i przychodzą do Chrystusa.
Przed tobą kolejny wyjazd. Nie jedziesz sam, jedziesz z Elą i z małym Eliaszem. I gdzie będziecie? I jak sobie radzicie, podróżując z tak małym chłopcem?
Eliasz w Pakistanie jest nazywany Little Pastor, małym pastorem. To jest taki człowieczek, który jest bardzo aktywny, piękny po mamie, ale ludzie lubem jest po tacie. To znaczy, on lubi zaczepiać ludzi, a to przybijać piątki. W kościołach bardzo często stoi przed drzwiami i zaprasza, i każdemu podaje ręce. Podczas uwielbienia uderza w bębenek. I Eliaszek jest niezwykłą lekcją od Pana Boga dla nas, ponieważ to już będzie jego druga podróż do Pakistanu. Kiedy wrócimy z Pakistanu do Polski, to będzie jego 22 lot samolotem, a ma chłopak 3,5 roczku. Natomiast mamy taki obrazek, który jest niezwykłym obrazkiem, powiedziałbym, z życia małego apostoła Eliasza, ponieważ ostatnim razem, kiedy byliśmy w Pakistanie, i to było tuż przed świętami Bożego Narodzenia, głosiłem na temat bycia w Chrystusie i dwóch pastorów siedziało za mną. Tam jest taki zwyczaj, to jest pochodna kościoła anglikańskiego, bo to niegdyś Pakistan, Indie, to były Indie brytyjskie, wpływy kościoła anglikańskiego, i to dzisiaj wygląda tak, że tak jak w kościele anglikańskim gdzieś tam pastorzy zasiadają na jakichś tam sofach, to tak samo wygląda w Pakistanie. Czyli ja przemawiałem do kościoła, dwóch pastorów siedziało za mną, a Eliasz ganiał po kościele. I w którymś momencie podszedł z ciasteczkiem do jednego z pastorów i dał mu to ciasteczko. No i ten pastor przyjął to ciasteczko i nie wiedział, co z nim zrobić, i chciał dać to ciasteczko drugiemu pastorowi. Ale dwuletni Eliasz, jak to zobaczył, pokazał głową, że nie. Wyciągnął drugie ciasteczko i dał drugiemu pastorowi, stąd dwóch pastorów siedziało z ciasteczkiem, nie wiedząc, co z tym ciasteczkiem zrobić podczas nabożeństwa. Stąd siedzieli, słuchali, trzymając ciasteczko w ręku. I Eliasz patrzył się na nich trochę ze zdziwieniem i nagle pokazał, aby to ciasteczko zjedli. Stąd oni wtedy to zjedli, uśmiechnęli się. I potem, ja tego nie widziałem podczas głoszenia, bo działo się za moimi plecami. Natomiast kiedy pastor, kiedy to nabożeństwo, kazanie się skończyło i on podszedł do kazalnicy, on powiedział, że dzisiaj Eliasz nauczył nas szalenie ważnej lekcji. Ponieważ ja mówiłem o byciu w Chrystusie, mówiłem o głoszeniu Ewangelii, a Eliasz w tym samym czasie dał taką lekcję, że my jesteśmy wezwani jako chrześcijanie, abyśmy głosili Ewangelię, abyśmy dzielili się Ewangelią, abyśmy dawali ludziom ciastko. Ale to za mało dać człowiekowi ciastko, że ktoś usłyszy Ewangelię. Jeszcze chodzi o to, aby powiedzieć komuś, co z tym ciastkiem należy zrobić. Że to ciastko trzeba zjeść, że Ewangelię trzeba skonsumować, że Ewangelię trzeba przyjąć. Wtedy Ewangelia staje się mocą ku zbawieniu w człowieku, który jej nie tylko przyjmuje, nie bierze jej do rąk, nie tylko bierze jej do uszu, bierze ją do umysłu, że ma wiedzę, ale ją również, tak jak ciastko się spożywa, tak Ewangelię można spożyć, można ją przyjąć i wówczas ona staje się mocą ku zbawieniu w życiu człowieka. I to jest lekcja, którą uczynił nam Eliasz i ona jest dla mnie bardzo ważna i powiem tak, że ja ją bardzo często wykorzystuję już teraz. Bo nawiązując do ludu Taru i do tego regionu Kailali, kiedy mieliśmy te warsztaty tam z lokalnymi kościołami, to na sam już koniec tego naszego pobytu w Kailali przyszła całkiem spora grupka chrześcijan, aby tam się pożegnać. Niektórzy powiedzieli, że mają jakieś właśnie znowu problemy z kręgosłupem, żeby się pomodlić. Ja zrobiłem to, co mam wówczas w zwyczaju robić, że pomodlimy się, ale najpierw zrobimy sesje rehabilitacyjne. I także nastawiałem kręgosłupy, potem się modliliśmy. Już byłem bardzo zmęczony. To już był któryś dzień. Warunki też noclegowe były dosyć trudne. Ale kiedy tak nastawiałem tych chrześcijan, jedna chrześcijanka pobiegła po swojego męża, który jest hinduistą, który nigdy nie przekroczył granicy, żeby przyjść do kościoła. Ale kiedy usłyszał, że jest jakiś biały człowiek, który tam coś robi, że nagle kręgosłup nie boli, to on przyszedł. I ja też go nastawiłem, a potem mi powiedziano, kto to jest. Bo ja nie wiedziałem, kogo nastawia. Myślałem, że to też jakiś jest brat w Jezusie. I powiedziano mi potem, że to nie, że to jest mąż jednej z sióstr i pierwszy raz jest tutaj w kościele. Ja już miałem po prostu chęć iść spać, bo to już było dosyć późno. Ale zapytałem go, czy w takim razie, jeżeli tutaj jest i doświadczył uzdrowienia, że jego kręgosłup go już nie boli, to czy chciałby usłyszeć o tym Bogu, który nie tylko może uzdrowić jego ciało, ale może uzdrowić całe jego życie i dać mu życie, które nigdy się nie skończy. I to był prosty człowiek. On powiedział, tak. Ja wtedy gdzieś plus minus pół godziny opowiedziałam mu historię od Adama, Ewy, poprzez pojawienie się grzechu na ziemi, grzechu w człowieku, do przyjścia Jezusa Chrystusa, do jego śmierci na krzyżu, na Golgocie, używając też tego języka hinduistycznego, aby on zrozumiał. I zadałam mu właśnie to pytanie, czy jest gotów, aby tę Ewangelię, to co mu powiedziałem, aby nie tylko to usłyszeć, ale aby to przyjąć, to znaczy uznać Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Boga w jego życiu, nie jednego z, bo kiedy mówimy o hinduizmie, to mówimy o religii, która wyznaje 330 milionów bóstw i tam nie ma problemu dołożyć do tych bóstw jeszcze jednego. I on powiedział, że tak. Stąd mogłem pomodlić się z nim. On przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Wziąłem go za rękę, zaprowadziłem go do kościoła, powiedziałem do kościoła. Kościół, to była już późna pora, gdzieś tam sobie przy ognisku siedział, chrześcijanie coś tam jedli. I powiedziałem, mamy brata w Jezusie Chrystusie. Czy jesteście gotowi zaopiekować się nim? Ponieważ on właśnie teraz uznał Jezusa swoim Panem, swoim Zbawicielem. Jego żona rozpromieniona. Oni powiedzieli tak i zostawiłem go tam z nimi i wreszcie poszedłem spać. I Franek mówi do mnie na drugi dzień, Radek, Tak się zastanawiam i mam taką wątpliwość, ponieważ to był prosty człowiek, jak widziałeś. Ja mówię, no tak. On pierwszy raz usłyszał Ewangelię. I mówię, no tak. Zdałeś mu to pytanie, czy jest gotów ją przyjąć. I on powiedział tak. Zastanawiam się, na ile on powiedział tak, żeby po prostu powiedzieć tak, a tak naprawdę to nic nie zmieniło. Ja mówię, wiesz, jak powiem ci, tego nie wiemy, ale wiem, że Ewangelia jest jak ziarenko, które pada w ziemię. I co tam w tej ziemi się dzieje, ty ani ja nie wiemy, ale wiemy, że potem wyrasta z tego roślina. Czasami nie wyrasta, a czasami wyrasta. Czasami bardzo szybko, dynamicznie, czasami wolno, czasami bujna, czasami jakaś maleńka. Ale to ziarno, ono ma moc, aby wyrosło. Dlatego wierzę, że to ziarno nam zostało zasiane. Ale mówię, Franku, zadzwonimy tak za 2 tygodnie, jak już będziemy przed wylotem z Nepalu i zapytamy. I dokładnie to zrobiliśmy. 2 tygodnie później zadzwoniłem tam przez naszego brata, współpracownika tam do Kailali i powiedziano nam, że na 2 nabożeństwach Ronia, bo tak ma na imię, ten nasz brat w Jezusie Chrystusie dzisiaj był i na grupkach domowych również żadnej nie opuścił. Czyli to, co się wydarzyło, było prawdziwe. Chociaż tak po ludzku. Prosty człowiek pierwszy raz usłyszał Ewangelię. Co z niej zrozumiał? To jakby tylko pokazuje, że Ewangelia jest naprawdę mocą ku zbawieniu. I ona ma... Pan Bóg w Ewangelii ma dla nas niezrozumiałe możliwości, aby docierać do najgłębszych zakamarków serc i tam czynić największy cud.
Osoby, które nas słuchają, oglądają... Być może to, co mówisz o tych ludziach, o tym kraju, stało się bliskie ich sercu. W jaki sposób mogą przyczynić się, wesprzeć to, co robicie?
My zawsze zachęcamy po pierwsze do modlitwy. Wierzymy, że z modlitwą jest trochę tak, jak powiedział William Carey. To jest człowiek, który jest nazywany apostołem współczesnej misji. William Carey, który żył na przełomie XVIII wieku, mogę teraz mylić, ale on w czasie, kiedy Kościół angielski nie za bardzo przejmował się misją, a raczej głosił naukę, że jeżeli Pan Bóg zechce zbawić narody, to sobie poradzi i sam sobie je zbawi, że misje są zbyt niebezpieczne. William Carey się stanowczo nie zgodził z takiego rodzaju nauką i on nie tylko głosił o wielkim nakazie misyjnym jako o nakazie, który jest aktualny również wobec Kościoła współczesnego, ale sam wyjechał do Indii, tam spędził 41 lat swojego życia, niosąc tam Ewangelię. I on przed wyjazdem do Indii powiedział takie zdanie, że ja jestem gotów zejść do najgłębszych zakamarków piekła, ale niechaj Kościół czy malinę. I tak to widzę w kontekście modlitwy, że modlitwa ma ogromne znaczenie, bo wierzę w to, że kiedy ktoś wyjeżdża do Pakistanu, w tym przypadku my, to my tam jesteśmy na miejscu, jako część ciała Jezusa Chrystusa, a ci, którzy się modlą, są tam z nami poprzez modlitwę. I jak patrzę na samego apostoła Pawła, taki wzór, to on niemalże w każdym liście powtarza, módlcie się za mną. My dzisiaj mówimy o apostole Pawle, mówimy o zakładaniu przez Pawła kościołów, mówimy o człowieku, który wywrócił tamtejszy świat do góry nogami i wiemy, że to był Paweł i znamy Pawła, ale nie znamy tych wszystkich, którzy za Pawłem stawali w modlitwie, a ich poznamy tam w niebie i oni wierzą, że mieli ogromne znaczenie również w kontekście tego, że Ewangelia przez Pawła dotarła do Europy. Stąd po pierwsze prosimy zawsze o modlitwę taką świadomą. Taką po prostu modlitwę, która jest modlitwą świadomą, że ona ma znaczenie. I zachęcamy Kościół do wspierania finansowego, dołożenia środków finansowych na działania misyjne. Mamy specjalne na to konto w naszej organizacji, która nazywa się Fusion Polska, gdzie te środki przekazywane są właśnie na trochę tych rzeczy, które po części w tej naszej rozmowie o nich opowiedziałem.
Gdy powiedziałeś o tej modlitwie, o takich stawiennikach, to mi się przypomniała sytuacja sprzed lat, gdy byłem w Wielkiej Brytanii. Jeździłem tam gdzieś w ciągu tygodnia po różnych takich małych wspólnotach i nie wiem, to był wtorek albo środa, Dwie kobiety podeszły po takim spotkaniu. Bardzo nieliczne, tam może z 15 osób było. Jedna z nich wyciągnęła tak dłoń w kierunku mojej dłoni, wzięła moją rękę i patrząc mi prosto w oczy powiedziała: 12 lat temu usłyszałam o tym, co robicie w głosie Ewangelii. Chciałem, żebyś wiedział, że nie było ani jednego dnia, w którym bym się o ciebie nie modliła. Ja stałem i ryczałem.
To zachęcasz mnie do tego, abym powiedział chyba o największym moim wstawienniku, jakiego mi dał Pan Bóg, o którym się dowiedziałem. I to jest jedna z takich najbardziej dla mnie poruszających historii, ponieważ 2018-2019 w tych latach byłem w Iraku, spędziłem tam rok swojego życia pracując w obozach dla uchodźców i poprzez mojego przyjaciela Koreańczyka tu z Polski skontaktował się ze mną inny Koreańczyk, którego na tamten moment nie znałem, napisał do mnie maila, czy może się o mnie modlić, czy mógłby być moim wstawiennikiem. I ja powiedziałem, że tak, jak najbardziej. A potem mój przyjaciel Koreańczyk, Eliasz, opowiedział mi o tym moim nowym wstawienniku. To był człowiek, który przez kilkanaście lat, ba, kilkadziesiąt lat swojego życia był przykuty do łóżka, ponieważ przeżył wypadek, który sprawił, że był sparaliżowany czterokończynowo, oddychał przez rurkę trachotomijną, pisał maile poprzez specjalny program, który pozwalał mu przez ruch gałek ocznych pisać maile. I to był mój wstawiennik, który nie tylko modlił się o mnie codziennie, ale również finansowo łożył na misję w Pakistanie. I on napisał też książkę. Książkę, która między innymi napisał nam takie zdanie, że nie potrafię ruszać żadną ze swoich kończyn. Pisał swoje świadectwo w tej książce, swojego też nawrócenia. Ja sobie pomyślałem, że on nie potrafił ruszać żadną kończynę, ale wiedział, jak poruszyć światem duchowym. I taki ktoś towarzyszył mi przez wiele lat w modlitwie. Dzisiaj już jest u Króla Królów, u Pana. To są niezwykłe historie, które myślę, że są taką zachętą, aby nie tylko przyjmować modlitwę, ale abyśmy sami byli wstawiennikami dla innych ludzi wokół naszego życia.
Wspomniałeś o tym roku w Iraku, to ja chcę przypomnieć ludziom, którzy nas słuchają, czy będą oglądali, że mamy ten reportaż i damy link do tego, żebyście mogli Państwo sobie obejrzeć i posłuchać, obejrzeć. Nie obejrzycie, bo to był reportaż audio, także tam się gdzieś zaczęła przygoda, myślę, Radka, naszego dzisiejszego rozmówcy, z krajami muzułmańskimi. Pan Bóg zaczął Cię w ten sposób tam wysyłać. Co byś chciał powiedzieć jako kończące zdanie ludziom, którzy posłuchali przez godzinę 20 minut takiej sobie rozmowy dwóch gostków?
Prześladowani chrześcianie niosą jeszcze jedną lekcję, ponieważ tam podążanie za Chrystusem, tak jak zaczęliśmy tą rozmowę, jest związane z ceną. Bardzo często jest to cena najwyższa, największa, cena życia, oddania tego życia. Jednak oni nie zapierają się Jezusa Chrystusa, wyznając Go do końca, uznając Go jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. I to pokazuje, że Jezus Chrystus jest najwyższą wartością dla naszego życia. Dzisiaj możemy szukać szczęścia w różnego rodzaju źródłach. One są bardzo często, prędzej czy później, zamieniają się w zwisłą cysternę. Tam nie można się napoić. I tamtejsi chrześcijanie pokazują nam, ludziom Zachodu, ludziom, którzy mierzą się może z takim bałwanem, który nazywa się dobrobyt, komfort, wygoda, że możemy tam lokować swoje szczęście, tam lokować swoje priorytety, tam lokować swój czas. Tamci ludzie mierzą się z innymi problemami. Mają też swoje bałwany. O nich dzisiaj nie mówiliśmy. Ale oni wiedzą, w kim jest najwyższa wartość i gdzie należy zalokować swoje życie, aby nie tylko przeżyć to życie tutaj na ziemi, ale mieć życie wieczne. Stąd tym zakończył. Jezus to najwyższa wartość, to najwyższy Pan, Król, najwyższe źródło szczęścia, spełnienia, satysfakcji. Tamci ludzie, żyjąc bardzo często w skrajnie biednych, trudnych warunkach, jednak są szczęśliwi, ponieważ znają Jezusa. Czyli powiedziałbym tak, możesz mieć wszystko i nie mieć nic, możesz nie mieć nic, ale mając Jezusa, masz wszystko.
Ktoś powiedział, dopóki Jezus nie jest wszystkim, co masz, nie wiesz, że jest wszystkim, czego potrzebujesz.
Dokładnie tak.
Dzięki.
Dzięki.